Tak to rozumiemy, że będzie nowa przestrzeń dla współpracy Trójkąta Weimarskiego, tym razem w zakresie właśnie zbrojenia, w zakresie wojskowym.
Ja bym na to spojrzał inaczej. Oczywiście agenda dotycząca polityki bezpieczeństwa Paryża i Berlina jest znana od kilkunastu lat. Ona oczywiście ulegała zmianom, ale jeżeli chodzi o to jądro, jest niezmienne. Po prostu Paryż i Berlin chcą, żeby Europa pod względem militarnym również, tak jak ma miejsce to na obszarze gospodarczym, została wciągnięta w machinę francusko-niemiecką. Czy po prostu większa decyzyjność, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, została w Europie, czyli tu, jeżeli chodzi o decyzyjność, czyli w Berlinie i w Paryżu. Bo w tej chwili wszystkie sprawy dotyczące bezpieczeństwa Europy tak naprawdę zależą od Stanów Zjednoczonych. To ma miejsce od kilkudziesięciu lat. Oczywiście Niemcy, jeżeli chodzi o to państwo, co zostało pokonane podczas II wojny światowej, zostało wciągnięte przez aliantów, czyli przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, w struktury Zachodu. Francuzi oczywiście zostali wyzwoleni w 1944 roku, później w 1945, tak, przez aliantów, ale Francuzi pamiętali, że są mocarstwem, że mieli swoje imperium i za de Gaulle'a rozpoczęto odbudowę zdolności autonomicznych, niezależnych od USA. Trzeba pamiętać, że Francuzi, myślę, że do tej pory pamiętają politykę USA względem Francji, która miała miejsce w latach 50. Warto pamiętać, że Amerykanie nie wsparli w 1956 roku Brytyjczyków i Francuzów, którzy wraz z Izraelczykami dokonali tam desantu na kanał Suezki. To spowodowało, że Francuzi zrozumieli, że nie mogą polegać na USA, jeżeli chodzi o realizację swoich interesów. Dlatego od kilkudziesięciu lat mają właśnie swoje autonomiczne zdolności militarne, których nie mają Niemcy, no bo Niemcy stwierdzili, że po II wojnie światowej po co znowu się pchać w to samo? Lepiej odcinać kupony gospodarcze, rozwijać gospodarkę, a bezpieczeństwem zajmą się Amerykanie. No i tak to wszystko wyglądało ładnie, ale no, w 22 roku się to wszystko zmieniło. Cała struktura bezpieczeństwa została zniszczona przez działania Rosji i w tej chwili też w Ameryce rodzi się szansa na powodzenie planów francusko-niemieckich, bo Trump oczywiście jest nie tylko zagrożeniem dla interesów amerykańskich z jednej strony, tak, ale też jest szansa na to, żeby Francuzi i Niemcy zdobyli większe możliwości działania w Europie, żeby Europa zwróciła się właśnie bardziej ku Niemcom i Francuzom niż Amerykanom. Ale oczywiście to, co mówią politycy, to jest jedna sprawa, ale to, jak wygląda w rzeczywistości zdolność obronna, tak, zdolności obronne Francuzów i Niemców, no to jest zupełnie inaczej. Oczywiście na papierze wszystko może wyglądać dobrze, ale rzeczywistość, no, może skrzypieć. I musimy pamiętać jako Polacy, tak jako Polska, że my, no, jesteśmy w takim miejscu, gdzie powinniśmy przede wszystkim prowadzić politykę z punktu widzenia naszych interesów. Czyli jeżeli coś nam będą fajnie wszyscy proponować, no to musimy się zastanowić, czy to jest w ogóle w naszym interesie. Bo bardzo łatwo można być wykorzystanym w grze dla cudzych interesów.
Tutaj ten cały plan, ta współpraca obronna niemiecko-francuska jest podszyta lękiem, że tak jak pan też już tutaj powiedział, że wybory na jesieni, w listopadzie wygra Donald Trump. No i on wypowiada się w taki sposób, jak on to lubi, że jednak jest to niedoprecyzowane, jest to wszystko jednak hasłem. I padają takie hasła, że ci, którzy są w NATO, będą musieli za tą obronę USA płacić, a jeśli nie chcą płacić, to USA się wycofa z Europy. Ja rozumiem te wypowiedzi jako hasła związane oczywiście z kampanią wyborczą. Właściwie, jak się temu przyjrzymy, to nie wygląda to jak jakaś przemyślana decyzja, czy jakaś strategia, czy koncept, raczej takie rzucenie to na taką salę, gdzie może siedzieć 10 tysięcy potencjalnych wyborców. Jak pan to ocenia? Czy jest to w ogóle realne, żeby USA, dotychczas nasz policjant na całym świecie, bo tak po II wojnie światowej jest, w ogóle myślał o tym, żeby wycofać się z Europy? Czy to jest prawdopodobne?
Amerykanie będą zmuszeni do wyboru swoich priorytetów. W tej chwili Stany Zjednoczone nie będą w stanie ogarnąć wszystkich punktów zapalnych na świecie. I to my musimy mieć świadomości, jako Europa Środkowo-Wschodnia, jako Polska. Amerykanie są dla siebie bardzo ważnym miejscem, jeżeli chodzi o historię. Priorytetem od wielu lat są Chiny, Pacyfik. Europa miała być i według założeń USA miała być wsparciem w realizacji polityki amerykańskiej dotyczącej powstrzymywania Chin. Oczywiście największym problemem jest to, że Niemcy, największa gospodarka europejska, są bardzo uzależnione, jeżeli chodzi o rynek chiński, o gospodarkę chińską. I tu jest właśnie duży problem, że Niemcy robią ogromne interesy z Chińczykami, czyli z tym państwem, które Amerykanie chcą powstrzymać. I Trump też chce powstrzymać Chińczyków, bo zdaje sobie sprawę, że Chińczycy no, mogą stworzyć ogromne problemy Amerykanom, jeżeli się nie powstrzyma tego państwa. I jeżeli chodzi o wycofanie się, oczywiście z czegoś takiego jak całkowite wycofanie się ze struktur NATO, uważam, jest to scenariusz, można powiedzieć, które jest mało prawdopodobne do realizacji, ale Amerykanie mogą wycofać część swoich sił, żeby je przerzucić na pierwszoplanowe kierunki dla ich polityki bezpieczeństwa, czyli na Pacyfik do Azji. I co wtedy? Wtedy zostaje po prostu osłabiona zdolność obrony Europy. No i wtedy Europa będzie musiała się bardziej zastanowić nad tym, jak ma się obronić, tak? A w tej chwili mamy na czym myśleć, tak? Cały czas się toczy na Ukrainie
Ale
wojna.
przytaczany jest ten parasol jądrowy, tak? Który jest
Tak.
rozłożony nad Europą Zachodnią.
W tej chwili, jeżeli chodzi o sojusz, no to Stany Zjednoczone, Francja i Wielka Brytania są państwami, które mają broń jądrową. I Stany Zjednoczone oczywiście dzielą się w ten sposób, że w kilku państwach europejskich są lokowane amerykańskie bomby jądrowe, które mogą być użyte w obronie państw sojuszniczych. Francuzi mają swoje zdolności, jeżeli chodzi o tę broń jądrową, nie dzielą się z nimi, tak samo Brytyjczycy. Oczywiście, jeżeli chodzi o Francuzów, Francuzi no, mają tą broń jądrową, ale nie mają takich zdolności jak Amerykanie.
Ale Niemcy są
Więc
objęte tym parasolem amerykańskim. Czy jest to
tak,
prawdopodobne, że taki
stacjonuje.
Ramstein, czy te wielkie bazy, tak, na których też te rakiety są, czy jest to w ogóle możliwe, że to zostanie wycofane, że te
No,
tysiące, dziesiątki tysięcy.
to są amerykańskie instalacje, które pojawiły się po II wojnie światowej, więc jeżeli Amerykanie, władze amerykańskie uznałyby, że trzeba wycofać, przemieścić gdzie indziej, no to mogłyby to zrobić, tak? To jest decyzji Amerykanów. To nie są siły niemieckie, czy francuskie, czy europejskie, to są siły amerykańskie, sojusznicze w ramach NATO. Ale decyzyjność leży w Waszyngtonie, nie w Berlinie czy w Paryżu. I myślę, że tu Niemcy i Francuzi chcą wykorzystać umiejętnie dla własnych celów strach, który wytwarza Trump. Bo Europa Środkowo-Wschodnia, Skandynawia, te słowa, które wypowiada Trump, no, wywołują strach. No, bo jeżeli Amerykanów by zabrakło w Europie, to kto nas obroni przed Rosją? Pytanie: Niemcy, Francuzi? No, nic z tego, tak? Nie mają takiej zdolności, jeżeli chodzi o obronę. A my w tej chwili tak naprawdę my odbudowujemy swoje zdolności. Praktycznie cała Europa przez 30 lat była rozbrajana, demontowano czy też ograniczano swoje zdolności obronne.
Co jest właściwie z Wielką Brytanią? Przecież, no dobrze, nie należy już do Unii Europejskiej, ale to przecież nic nie znaczy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszego kontynentu. Czy takie kraje jak my, Włosi na przykład, czy Hiszpanie, także kraje te średnie, nie mogłyby z drugiej strony pomyśleć o ewentualnej współpracy z Wielką Brytanią, która posiada broń jądrową, bo w tym
Tak, posiada.
tandemie niemiecko-francuskim tak jest bardzo, bardzo cicho o tym trzecim imperium europejskim, które niby już nie jest europejskie, no ale jednak jest, bo należy do naszego kontynentu i jest to na przykład, ja tak odbieram Wielką Brytanię, zawsze kraj jednak bardzo wiarygodny.
Problem polega na tym, że Wielka Brytania jest poza Unią Europejską. I trzeba powiedzieć, że plany obronne Niemiec i Francji dotyczą przede wszystkim wzmocnienia czy też przejęcia zdolności obronnych państw członkowskich należących do Unii Europejskiej. Oczywiście Norwegia to wchodzi, ta, która jest w NATO, ale jest poza Unią Europejską. Ale jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to Paryż i Berlin niechętnie by chcieli, żeby Brytyjczycy weszli do tego ich duetu, tak? No bo z perspektywy
A
historii
jak z
Brytyjczycy
Madrytem i
zawsze,
Rzymem?
Hiszpania czy Włochy mają swoje problemy. Oczywiście nie mają takich zdolności militarnych jak Francuzi, czy też potencjału gospodarczego jak Niemcy. Oczywiście, jeżeli byłaby dla nich konkretna korzyść z tego, czyli jeżeli by Niemcy i Francuzi obiecali, że budując zdolności obronne Europy, część tych zdolności zostałaby wykorzystana na południu, czyli na Morzu Śródziemnym, czyli na miękkim podbrzuszu Europy, a przede wszystkim Włochów i Hiszpanów, no to myślę, że tutaj by Hiszpanie i Włosi bardzo chętnie przyklasnęli propozycji Francuzów i Niemców dotyczących budowy własnych europejskich zdolności obronnych. Przy okazji też by na pewno chcieli skorzystać pod względem gospodarczym, czyli żeby część produkcji militarnej, zbrojeniowej była w Unii prowadzona. Przecież Włosi mają bardzo dobry przemysł zbrojeniowy, Hiszpanie też mogliby na tym skorzystać. I też my o tym musimy pamiętać, że tu też zawsze jest to drugie dno, czy też druga strona medalu, że jeżeli będziemy rozbudowywać swoje zdolności obronne, no to trzeba zadać pytanie, a skąd będziemy tę broń pozyskiwać? Kto będzie ją produkował? Czyli można powiedzieć, że Europa, większość państw europejskich kupowałaby broń w Europie w kilku państwach, tak? W Niemczech, we Francji, we Włoszech, może w
Ostatnio
Hiszpanii.
chyba Ursula von der Leyen powiedziała, tak, że zakupy broni muszą być proeuropejskie. To jest wypowiedź sprzed paru dni. Czy to by oznaczało, że Polska miałaby szansę na więcej broni? No to jest właśnie to, co my przecież
Na
chcemy.
produkcję, tak? Na
Nie, że
produkcję.
moglibyśmy dla naszej armii pozyskać więcej broni, tylko warunkiem byłoby, że nie będziemy już zamawiać gdzieś na obcych kontynentach, tylko będziemy
No,
tą
ale
broń
tu
zamawiać.
chodzi o czas, o timing, tak? My potrzebujemy dużo broni, dużo uzbrojenia i to dość szybko, bo my mamy zaległości wieloletnie. No niestety tu nie ma jak chwalić dotychczasowych ekip rządzących po 1989 roku, no bo my zamiast utrzymać swoje zdolności obronne, rozbudowywać się, no to je zwijaliśmy. Więc teraz jest po prostu sytuacja już na teraz potrzebujemy. Oczywiście kupujemy to z USA czy też z Korei Południowej. Od Niemiec czy od Francuzów moglibyśmy. Tylko pytanie, na ile ich te dostawy byłyby dostarczone do nas, tak? Za ile lat? Po jakiej cenie? I czy by na przykład ta produkcja byłaby realizowana w Polsce na przykład? Czy musielibyśmy wszystko kupować za naszymi granicami? To są te pytania, tak? Tutaj zawsze chodzi o to, kto na tym zyska. Trzeba patrzeć na to obiektywnie, realistycznie i najbliższe lata tak naprawdę myślę, ta końcówka lat 20. XXI wieku zadecyduje o tym, jak kolejne dekady będą wyglądać. A przed nami naprawdę są ogromne wyzwania, wynikające z wielu lat zaniedbań, życia w takim mirażu, że wszystko jest bezpieczne, że już żadna wojna nam nie grozi, że nikt nas nie napadnie. No i się okazuje, że od 2 lat żyjemy w stanie wojny. I to wojna, która no, niekoniecznie idzie w dobrym kierunku. Perspektywy Europy.
Tym ważniejsze jest, abyśmy na ten temat rozmawiali. Serdecznie dziękuję naszemu ekspertowi Mateuszowi Duchowi. Myślę, że będzie jeszcze bardzo wiele okazji, aby rozmawiać o zbrojeniu, rozmawiać o obronności Europy, ale także naszego kraju. Bardzo panu dziękuję. Do usłyszenia.